Kochani, pomódlmy się, schylmy głowy, zamknijmy oczy, oddajmy ten czas Panu i nie wychodźmy z Bożej obecności, dlatego że Pan tutaj jest, ale można w tej obecności trwać, a można z niej wyjść, więc zachęcam do tego, abyśmy cały czas byli skupieni na Duchu Bożym. Panie, ja dziękuję Tobie za ten zbór. Dziękuję Tobie za każdą osobę tutaj, każdego zborownika, każdego gościa. Dziękujemy Tobie za wczorajszy dzień, ale też dziękujemy Tobie za dzisiejszy, oczekując coraz większych rzeczy. Panie, my dziękujemy Tobie za wszystko, co do tej pory uczyniłeś, ale także oczekujemy następnych, nowych rzeczy. Panie, jesteśmy głodni i spragnieni. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, bo bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Tylko w Tobie jest życie, tylko w Tobie jest świeżość, tylko w Tobie, Panie, jest pasja. Ja modlę się, abyś nas dzisiaj zarażał pasją, abyś nas dotykał, abyś pomógł nam otworzyć nasze serca, aby nikt nie minął się z tym, co Ty dzisiaj dla nas przygotowałeś. Oddajemy ten czas w Twoje ręce. Niech to wszystko będzie na Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa i Boży lud powiedział? Amen. Dzisiejszy temat brzmi, czy Duch Święty naprawdę jest Twoim przyjacielem? Czy Duch Święty tak naprawdę jest Twoim przyjacielem? Jesteśmy powołani jako chrześcijanie do działania, jesteśmy powołani do głoszenia, jesteśmy powołani do rozprzestrzeniania Bożego Królestwa, ale chęci do tego i namaszczenie, żeby te rzeczy czynić, przychodzą z takiej żywej, prawdziwej, praktycznej relacji z Bogiem. Możemy sobie mówić o tych rzeczach, że jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii, do czynienia uczniami, do rozprzestrzeniania Bożego Królestwa, do służenia i to wszystko jest absolutnie prawdą, ale chęci do tego, żeby służyć Bogu i namaszczenie do tego i moc, żeby te rzeczy wykonać, przychodzą z tej codziennej, prawdziwej, praktycznej relacji z Bogiem. I czasami obawiam się, że z tą przyjaźnią z Duchem Świętym to jest trochę tak jak z panowaniem Jezusa Chrystusa w życiu wielu chrześcijan. No, żaden normalny człowiek nie powie, że Jezus jest, nie wiem, trzeci w ich życiu. Najpierw jest moje ego, potem praca, bo jestem pracoholikiem, trzeci jest Jezus, czy czwarty. Nikt tego nie powie, ale wiadomo, że wielu ludzi w taki sposób żyje i nie jest ważne to, co my mówimy, ale co mówi nasze życie. I tak jak często z tym panowaniem Jezusa Chrystusa w naszym życiu, każdy mówi, że Jezus jest ich Panem, ale nie wszyscy tak żyją, że Jezus naprawdę króluje w każdej dziedzinie ich życia. Często tak samo jest z tą przyjaźnią z Duchem Świętym. Jest Duch Święty mój przyjaciel. Tylko zapominam, że On w ogóle we mnie mieszka. Za bardzo nie spędzam z Nim czasu, nie napełniam się Duchem Świętym, nie rozmawiam z Nim, nie słyszę Jego głosu, jakby tej relacji prawie nie ma, ale Duch Święty mój przyjaciel. Wiecie, ta przyjaźń z Duchem Świętym to jest rzecz bardzo praktyczna. I dzisiaj chciałbym mówić o Duchu Świętym. I wiadomo, że Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy. Duch Święty jest w pełni Bogiem. Wierzymy w Trójcę Świętą i jedyną taką właściwą, poprawną definicją Trójcy to jest to, że to są trzy różne, ale równe osoby w jednym bycie, w jednym Bogu. Trzy różne, ale równe osoby w jednym bycie i w jednym Bogu. I Duch Święty jak najbardziej jest osobą. Niektórzy ludzie czasami określają go jako tylko moc, niektórzy ludzie patrzą na niego jako na energię, często sekty właśnie przedstawiają Ducha Świętego jako tylko jakąś moc czy energię, ale powiem wam, że on nie jest mocą, on nie jest energią, on jest wszechmogącą osobą. Amen. I Biblia nam wyraźnie pokazuje, że Duch Święty jest osobą. Pokazuje nam Biblia, że On ma wolę. W 1 Koryntian jest napisane, że Duch Święty daje dary jak chce. Nowy Testament pokazuje nam, że Duch Święty mówi. Pokazuje nam, że Duch Święty ma uczucia. W końcu można Ducha Świętego zasmucić. Więc Duch Święty jak najbardziej jest osobą. I przeczytam wam niektóre rzeczy, które Duch Święty czyni w naszym życiu. To jak najbardziej nie są wszystkie rzeczy, można by tutaj naprawdę bardzo długą listę stworzyć, ale wymienię wam niektóre rzeczy, które Duch Święty w naszym życiu czyni. Duch Święty przekonuje nas o grzechu, objawia prawdę, uczy nas przeróżnych rzeczy, uświęca nas i przemienia nasze życie, prowadzi nami, namaszcza nas i wyposaża do służby, daje swoje dary, wstawia się za nami, tak jak jest napisane w liście do Rzymian, daje nam duchowe życie, wypełnia nasze serca Bożą miłością, pociesza nas, bo jest pocieszycielem i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, kochani, ta niesamowita osoba mieszka w nas. Pomyśl o tym przez chwilę. Ta niesamowita osoba, Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, mieszka w tobie. To jest niesamowite, że Bóg dał nam ten przywilej, że możemy być świątynią Bożej obecności i ta niesamowita osoba Ducha Świętego mieszka w tobie, jeżeli naprawdę oddałeś swoje życie Jezusowi. Efezjan 5, rozdział 18, werset. Na pewno znacie ten werset. Współcześniona Biblia Gdańska mówi tak. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Bądźcie napełnieni duchem. Dlaczego Biblia mówi bądźcie napełnieni duchem? Dlatego, że napełnienie Duchem Świętym to nie jest takie jednorazowe wydarzenie, że kiedy się nawracasz, jesteś napełniony Duchem Świętym i tak cały czas jesteś pełny i już nic nie musisz robić. My musimy cały czas napełniać się Bożą obecnością. Dlatego Biblia mówi, bądźcie napełnieni duchem. To nie jest tak, że przyjmiesz raz Ducha Świętego i cały czas będziesz napełniony Bożą obecnością. My musimy cały czas spędzać czas z Bogiem i pozwalać Duchowi Świętemu, aby ponownie i ponownie nas dotykał w świeży sposób i ponownie nas napełniał. Amen? I widzimy to w praktyce, w Dziejach Apostolskich. Dzieje apostolskie, 2, rozdział 3 i 4 werset, które oczywiście opisują Dzień Pięćdziesiątnicy, który zresztą nadchodzi, bo jest w następnym miesiącu, w maju, więc może nas Bóg nawet do czegoś przygotowuje, tak jak powiedział pastor, czasami do takiego resetu, żeby ponownie przyjąć tą Pięćdziesiątnicę do naszego życia. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Powiedzcie wszyscy. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. Tutaj mamy 120 osób, włącznie z apostołami i Biblia mówi, że wszyscy tam zostali napełnieni Duchem Świętym. A kiedy Biblia mówi wszyscy, to znaczy nie trzeba nawet patrzeć do Greki. Każde słowo w Biblii jest natchnione, jeżeli wszyscy, to wszyscy. I teraz skoczymy 2 rozdziały dalej, do rozdziału 4 Dziejów Apostolskich. I ze względu na czas przeczytamy werset 29 do 31. I to jest zaraz po aresztowaniu Piotra i Jana. Są wypuszczeni, spotykają się razem z uczniami i z tymi uczniami zaczynają wołać do Pana i się modlić. Jest napisane tak. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Kochani, my wiemy, że przynajmniej niektóre osoby, które były obecne w rozdziale 2 podczas Dnia Pięćdziesiątnicy, są obecne także tutaj. Tam było napisane, że wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym i tu także jest napisane, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Piotr i Jan byli obecni i w rozdziale 2 i w rozdziale 4. Jak mogli ponownie zostać napełnieni, jeżeli już byli napełnieni? No bo kochani, my potrzebujemy codziennie napełnienia żywej wody. My codziennie potrzebujemy świeżego dotyku Ducha Świętego. Jesteśmy upadłymi ludźmi, jesteśmy jakby, lubię to określać, dziurawymi naczyniami, które cały czas potrzebują więcej żywej wody, czyli obecności Ducha Świętego. I czasami ludzie mówią, że mają trudności ze słyszeniem głosu Ducha Świętego, niektórzy w ogóle nie słyszą głosu Ducha Świętego. Powiem wam, co pomaga. Bycie napełnionym Duchem Świętym. Kiedy naprawdę spędzasz codziennie czas z Bogiem i napełniasz się Jego Słowem, i napełniasz się żywą wodą i jesteś pełny Ducha Świętego, to zobaczysz, że wyraźniej będziesz słyszał Boży głos. Tak to działa. Pan nas wtedy bardziej używa, jest więcej namaszczenia, jest więcej pasji, jest więcej ognia i dlatego Boże Słowo mówi, bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Amen. Chciałbym teraz, abyśmy spojrzeli na tą znaną nam wszystkim historię, gdzie Jezus pisał palcem po ziemi. Znacie tą historię. Chciałbym ją zinterpretować, czyli co Jezus pisał palcem po ziemi. Wiadomo, to są trzeciorzędne rzeczy, możemy tutaj mieć swoje różne poglądy, nie będziemy się o te rzeczy kłócić, ale chciałbym to zinterpretować, używając dwóch zasad interpretacji Biblii. Pierwsza to jest to, że będziemy czytać w kontekście. To jest bardzo ważne, że kiedy interpretujemy Biblię, że nie wyrywamy wersetów z kontekstu, ale patrzymy na całe rozdziały i co cały kontekst mówi. A druga zasada, którą dzisiaj użyjemy, to jest to, że Biblia interpretuje Biblię. Tak możemy używać niektórych historycznych źródeł, które czasami nam pomagają zrozumieć niektóre rzeczy w Biblii, ale najlepsze jest to, kiedy Biblia interpretuje Biblię, czyli kiedy inne wersety pomagają nam zrozumieć jakiś werset. Na przykład, kiedy patrzymy na przybytek, coś tam ciekawego się dzieje, rozumiem? Wszyscy się tam patrzą. Może jakiś anioł wszedł, coś, nie wiem. Halleluja. Kiedy na przykład chcemy wiedzieć, co reprezentuje świecznik w przybytku mojżeszowym, symbolicznie, idziemy do Księgi Objawienia, gdzie jest napisane, że świeczniki to, kto wie, kościoły. Biblia interpretuje Biblię. I teraz zaczniemy z Ewangelią Jana, z 7 rozdziałem, 37 wersetem. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Zobaczcie, Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Widzimy tutaj, że Jezus oferuje wodę żywą i oczywiście woda żywa to jest nic innego jak obecność Ducha Świętego. I teraz ze względu na czas przeskoczymy 15 wersetów, możecie je sobie przeczytać w domu i idziemy do rozdziału 8 wersetu 1 i czytamy tą znaną nam wszystkim historię. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do Niego. Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Nie wiem jak wy, ale ja słyszałem wiele różnych teorii na temat tego, co Jezus pisał palcem po ziemi. Słyszeliście jakieś teorie? Nawet jeden tam brat kiedyś mówił, że Jezus coś rysował, chociaż wyraźnie w tekście jest napisane, że Jezus pisał. Ale te różne teorie, które słyszałem i oczywiście mamy prawo do różnych przypuszczeń, do naszych opinii, i tak, teorii i tak dalej, ale to były tylko teorie. Takie rzeczy, które ludzie po prostu myśleli. Ja uważam to, czy uważam coś innego. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Księgę Jeremiasza, 17 rozdział, 13 werset. Ja będę czytał tutaj z Biblii Tysiąclecia, bo bardzo fajnie tłumaczy ten werset. Nadzieją Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody Pana. Będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody Pana. Jest napisane, że ci, którzy odrzucają źródło żywej wody, będą zapisani na ziemi. Więc mamy Jezusa, który oferuje wodę życia, wodę żywą. 15 wersetów dalej przychodzą do Niego Żydzi, którzy ewidentnie tego nie przyjęli, no bo przychodzą do Niego z pułapką. Oni nie przyjęli tego, co przed chwilą mówił. I kiedy przychodzą do Niego z tą pułapką, Jezus zaczyna pisać palcem po ziemi. Kochani, ja wierzę, że pisał ich imiona palcem po ziemi według Jeremiasza 17 rozdziału 13 wersetu, który mówi, że ci, którzy odrzucają żywą wodę, będą zapisani na ziemi. Zobaczcie, Jezus oferuje żywą wodę. Mówi, kto chce żywej wody, przyjdźcie. Zaraz potem przychodzą do Niego Żydzi, a ewidentnie tego nie przyjęli. Przychodzą do Niego z pułapką, żeby Go schwytać w tą pułapkę, którą tam stworzyli. A Jezus w tym momencie zaczyna pisać palcem po ziemi. Słowo Boże interpretuje Słowo Boże. Według mojej opinii Jezus pisał ich imiona na ziemi, dlatego że Słowo Boże mówi, że ci, którzy odrzucą żywą wodę, czyli obecność Ducha Świętego, będą zapisani na ziemi. I powiem wam, że może my nie odrzucamy źródła żywej wody w ten sam sposób, tak jak to zrobili Żydzi z tą pułapką, ale jak często w trochę inny sposób odrzucamy Ducha Świętego, bo kiedy przychodzimy na spotkanie, kiedy przychodzimy do kościoła, to Duch Święty się tutaj przechadza, bo szuka otwartych serc, żeby mógł ludzi napełnić, żeby mógł do nas mówić, żeby mógł nas dotykać. Amen? I kiedy Duch Święty się przechadza podczas uwielbienia i szuka tych otwartych serc, bo chce mówić do swojego ludu, chce go rozpalać, chce go przemieniać, chce go wyposażać, a my stoimy obojętnie, a jeszcze myślimy gdzieś tam o jakichś innych rzeczach w ogóle niezwiązanych z Bożym Królestwem, to powiem wam, że może nie w ten sam sposób jak ci Żydzi, ale w jakimś sensie odrzucamy źródło żywej wody, bo Duch Święty przychodzi, On nas kocha, On chce nas dotykać, chce nas wypełniać, chce nas przemieniać, chce nas wyposażać, ale kiedy my jesteśmy obojętni, w ogóle na Nim nie jesteśmy skupieni, to jak najbardziej odrzucamy to, co On chce uczynić w naszym życiu. Uwielbienie nie jest dla nas. Uwielbienie przede wszystkim jest po to, żeby oddać Bogu chwałę. Czy jestem zmęczony, czy niezmęczony, czy przeziębiony, czy nieprzeziębiony, czy mi ta się piosenka podoba, czy się nie podoba, ona nie jest dla mnie. Ja oddaję Bogu chwałę, bo Jemu należy się chwała. Amen? Nie ma różnicy, jak ja się czuję, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy ta piosenka mi się podoba, czy nie podoba. Podnoszę moje ręce, bo Bogu należy się chwała, bo On jest Królem Królów i Panem Panów. Więc przede wszystkim, kochani, oddajemy Mu chwałę, dlatego że Jemu chwała się należy i do tego wzywa nas Boże Słowo. Ale także oddajemy Mu chwałę, żeby się z Nim spotkać. Wielbimy Pana, bo kiedy modlimy się, uwielbiamy Pana, to przychodzi Jego obecność, Jego Duch nas napełnia, Bóg zaczyna do nas mówić i spotykamy się naprawdę z żywym Bogiem. Bo tak jak wam powiedziałem wczoraj, można być na nowo narodzonym Bożym dzieckiem i żyć w religii. Możesz mieć religijne modlitwy, gdzie tylko przychodzisz pod koniec dnia, dzięki Ci Panie, amen, odhaczone. Przychodzisz do kościoła, posłuchasz słowa, postoisz w uwielbieniu, pomyślisz o jakichś innych rzeczach niezwiązanych z królestwem, odhaczone. Możesz być na nowo narodzony, możesz być ochrzczony, możesz mieć właściwe wyznanie wiary, możesz należeć do wspaniałego zboru, jaki tutaj macie i w tym samym czasie być religijnym człowiekiem, bo nie ma głosu Pana do twojego życia, nie ma żadnych nowych przeżyć, żadnych nowych świadectw, Pan Ciebie nie używa, nie ma świeżości, jest letność, kochani, ja to nazywam na nowo narodzoną religią. Jesteśmy na nowo narodzeni, Jesteśmy zbawieni, tylko nic się nie dzieje. A nie dzieje się nie dlatego, że Pan nie chce, ale dlatego, że to jest współpraca Boga i człowieka. Jest napisane, że jeżeli mnie będziecie szukać całym swoim sercem, to wtedy mnie znajdziecie. Ja kocham przeżycia z Duchem Świętym. Czy ktoś kiedyś miał takie mocne przeżycie z Duchem Świętym? Na pewno ktoś. Takie mocne przeżycia. Ja kocham te przeżycia, dlatego że one wnoszą świeżość. One dają życie. One nas rozpalają, one nas przemieniają. Przez ileś tam dni, zależy od tego przeżycia, każde jest inne, ale chodzimy w takim zachwycie. Coś się wydarzyło, jesteśmy tak wdzięczni, że Bóg nas dotknął, prawda? Ja kocham przeżycia z Duchem Świętym i powiem wam, że one są niesamowicie ważne w naszym życiu. Każdy bohater biblijny miał niesamowite ponadnaturalne przeżycia z Duchem Świętym. Ja zdaję sobie sprawę, że nie buduje się całego chrześcijaństwa na przeżyciach. Absolutnie się z tym zgadzam. Nie chodzi o same przeżycia. Chrześcijaństwo to jest też uczniostwo, to jest głoszenie Ewangelii, to jest służenie, to jest duchowy wzrost. Tam jest wiele czynników, które tworzą nasze chrześcijaństwo, ale te przeżycia są niesamowicie ważne. Żebyśmy regularnie spotykali się z Panem w taki ponadnaturalny sposób, gdzie On nas dotyka, gdzie On nas przemienia, gdzie On nas rozpala i wtedy dopiero możemy z tego miejsca rozpalenia i świeżego dotyku czynić wszystkie inne rzeczy w naszym chrześcijaństwie. W końcu w Rzymian 12:11 jest napisane płomienni duchem, więc najpierw musimy być płomienni duchem i z tego miejsca ognia służymy Panu. Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest przychodzenie w bierności, mówiąc, jeżeli Pan zechce, to mnie dotknie. Powiem ci, że prawdopodobnie ciebie nie dotknie. Mówię prawdopodobnie, bo nigdy nie lubię zamykać Boga w pudełku, bo są świadectwa, gdzie ktoś nie szukał Pana i Bóg i tak go w potężny sposób dotknął. Ale to są wyjątki. Ja zawsze mówię, nigdy nie możemy budować naszego życia na wyjątkach. To są wyjątki, gdzie ktoś nawet nie chciał Boga, a Bóg przyszedł w potężny sposób, jakieś przebudzenie się zaczęło, ale to są wyjątki. Ogólnie jest tak, że Biblia mówi, jeżeli mnie będziecie szukać całym swoim sercem, to wtedy mnie znajdziecie, wtedy wam się objawię. Z szukaniem Pana to jest podobnie tak jak z zabieganiem o dary duchowe. Jest napisane z jednej strony usilnie starajcie się o dary w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, a z drugiej strony jest napisane Duch Święty daje jak chce. Więc my mamy zabiegać, tak samo jest z szukaniem Pana. My zabiegamy o to, żeby Pan działał, żeby Pan nas dotykał. A jak Pan będzie odpowiadał, tego wam nie powiem. Czasami dotyka w jeden sposób, w inny sposób, czasami się radujesz, czasami płaczesz, czasami ludzie czują ciepło, zimno. Nie ma różnicy, co czujesz, aby to był Pan. Bo kiedy Pan przychodzi, zawsze są z tego dobre owoce. Nie powiem wam, kiedy Pan was dotknie, jak szybko odpowie na tą modlitwę, jak Pan będzie działał, bo my nie możemy tego dyktować. Nie jesteśmy Bogiem w stanie manipulować. Bóg dotyka jak chce, ale jedno jest pewne, jest to obietnicą Bożego Słowa, że jeżeli będziesz szukał całym swoim sercem, to prędzej czy później Bóg przyjdzie do twojego życia. I nie tylko mówię o tym pierwszym przyjściu, kiedy On nas zbawia, ale o tym, że On będzie ponownie manifestował się w naszym życiu i nas dotykał i przemieniał. I nigdy nie wniesiesz do życia innych ludzi czegoś, czego sam nie doświadczasz. My jesteśmy powołani, żeby mieć wpływ na innych ludzi. Nie otrzymujemy tego ognia i namaszczenia tylko po to, żeby nakładać na siebie ręce i samemu do siebie prorokować w domu, ale otrzymujemy te rzeczy od Pana dla nas, ale także, żeby to dalej przekazywać. Ale nie przekażesz niczego, czego sam nie masz. Nie wniesiesz świeżości na spotkanie, nie wyzwolisz namaszczenia w kościele, nie wyzwolisz objawienia, którego sam nie masz. Dlatego jest to niesamowicie ważne, abyśmy cały czas karmili się Słowem, abyśmy nasiąkali Bożą obecnością, abyśmy przyjmowali to namaszczenie, żebyśmy później mogli mieć wpływ na innych ludzi. Ludzie, którzy wyzwalają namaszczenie na ewangelizacjach, w zborze, objawienie, Bożą obecność, to są ludzie, którzy tego doświadczają w swojej komorze modlitewnej. To nie jest tak, że tutaj jest sucho, tu nic się nie dzieje, przyjdę na spotkanie i będzie wielkie przebudzenie i Boże poruszenie. Tu jestem w stanie tylko wnieść to, czego doświadczam tu, w mojej komorze modlitewnej. W moim czasie z Bożym Słowem, z Bożym Duchem codziennie i dlatego to jest tak ważne, żebyśmy naprawdę mieli ten codzienny, jakościowy czas z Duchem Świętym. I Biblia mówi, że można Ducha Świętego zasmucić i można Ducha też gasić. Kiedy Biblia mówi o zasmuceniu, to się tyczy naszego zachowania. Nie wiem, czy wiecie, ale Ducha Świętego można zasmucić naszym złym zachowaniem. Jeżeli na przykład się źle odzywasz do ludzi, to zasmucasz Ducha Świętego. Kiedy mówimy o gaszeniu Ducha, to raczej mówimy o tym, o gaszeniu namaszczenia, działania darów Ducha Świętego, poruszenia Bożego, kiedy Bóg chce działać, chce prorokować, chce dotykać, chce przemieniać, chce napełniać, a my to w jakiś sposób blokujemy. Są różne sposoby, jak można to blokować. To jest gaszenie ducha. I oczywiście nie chcemy ani jednego, ani drugiego w naszym życiu. Przez nasze złe zachowanie zasmucamy Ducha Świętego, a przez blokowanie rzeczy duchowych, nawet nie otwieranie się wtedy, kiedy Bóg chce nas dotykać i napełniać, gasimy ducha. Więc jak chodzić z Duchem Świętym? To jest pytanie. Jak chodzić z Duchem Świętym? 4 punkty. Numer 1. Musimy być świadomi Jego osoby w nas i zaprosić Go do naszej codzienności. Przyznajcie się, zapominamy czasami, że On tam w ogóle jest, prawda? Ktoś zapomniał kiedyś? Tak jakoś nie myślał o tym? Ja się przyznaję. Czasami w ogóle zapominamy, że On tam jest. Musimy naprawdę być świadomi tego, że w nas mieszka ta niesamowita osoba i zaprosić ją do naszej codzienności, bo Duch Święty się nigdzie nie wpycha, On przychodzi tam, gdzie On jest mile widziany i zapraszany. Czyli Duchu Święty, zadaję Mu pytania, zapraszam Go, rozmawiam z Nim, wchodzę w Jego obecność, zapraszam Go do mojej codzienności. Nie tylko podczas modlitwy, nie tylko w kościele, ale w pracy, w kuchni, gdziekolwiek jestem, skupiam się na Nim, rozmawiam z Nim, myślę o Nim, jestem świadomy tego, że On we mnie mieszka. Numer 2. Szukanie Boga codziennie. Tak jak powiedziałem, nie w ten religijny sposób, ale naprawdę zanurzając się codziennie w Bożej obecności. Nie tylko, żeby powiedzieć tam jakieś słowa do Boga, ale żeby w uwielbieniu, w modlitwie wejść w Bożą obecność. Są różne rodzaje modlitwy. Mamy modlitwę dziękczynną, wstawienniczą, po prostu rozmowę z Bogiem, wyciszenie się przed Bogiem. Jest pełno różnych rodzajów modlitw, ale każda musi być w Bożej obecności. To nie jest tak, że wstawiennictwo jest suche, a uwielbienie jest pełne Bożej obecności. Każdy rodzaj modlitwy musi być z miejsca spotkania z Bogiem. Czy się wstawiam, czy dziękuję, muszę wejść w Bożą obecność i z tego miejsca się wstawiam, czy się wyciszam przed Panem, czy Bogu dziękuję, czy Go uwielbiam. Musimy mieć taki jakościowy czas codziennie. I nie tylko mów, ale czasami też daj Duchowi Świętemu coś powiedzieć. Bo czasami ludzie nie słyszą Ducha Świętego, ale też nie dają Mu przestrzeni na to, żeby On mówił. I to też nie jest tak, że będziemy mówić pół godziny, a teraz mam jeszcze 5 minut, Duchu Święty, szybko, mów, powiedz coś. To tak nie działa. Czasami przez jakiś czas muszę czekać na Ducha Świętego, bo to nie jest tak, że my Mu będziemy mówić, kiedy On ma mówić. Czasami On odpowiada od razu błyskawicznie, a czasami trochę trzeba poczekać na Boży głos. To nie jest tak, że my możemy Nim manipulować. Dlatego trzeba dawać Mu przestrzeń na to, żeby On odpowiadał, żeby On do nas mówił. Jeżeli tego nie oczekujemy, jeżeli Mu nie damy takiej przestrzeni w wyciszeniu, no to jak oczekujemy, żeby Duch Święty cokolwiek do nas powiedział, jeżeli nasza modlitwa to jest tylko nasze wstawiennictwo i słowa, które kierujemy do Boga. Więc musimy szukać Boga codziennie i też dawać Mu przestrzeń, żeby On do nas mówił. Numer 3. Musimy być poddani pod Boże Słowo i pod Ducha Świętego i chodzić w posłuszeństwie. Musimy podporządkować nasze życie pod Ducha Świętego i pytać Go przynajmniej o te wszystkie ważne decyzje w naszym życiu. Ja bym nigdy nie podjął żadnej ważnej decyzji w moim chrześcijańskim życiu bez modlitwy. Nigdy bym nie podjął żadnej ważnej decyzji w moim chrześcijaństwie bez modlitwy. Nie modlę się, jakie skarpetki mam założyć. Wiem, że niektórzy są tak prowadzeni bardzo szczególnie. Ale o wszystkie główne decyzje ja się pytam Pana. Dlaczego? Bo chcę być posłuszny. Chcę wypełniać moje przeznaczenie. Chcę wypełniać Boży plan dla mojego życia. Kiedyś mieszkałem w Kanadzie, mieszkam w Polsce. Nigdy bym się nie przeprowadził na inny kontynent bez słowa Pana. Bo tu nie chodzi o to, co mi się podoba, gdzie jest lepsza praca, gdzie jest fajniej, ale do czego prowadzi mnie Duch Święty. Musimy być poddani pod Ducha Świętego i chodzić w posłuszeństwie, żeby naprawdę doświadczać Go potężnie w naszym życiu. Niektórzy ludzie skaczą z konferencji na konferencję, dużo się modlą, różne rzeczy robią, ale nie są prowadzeni przez Ducha Świętego tylko dlatego, że nie są poddani pod Jego prowadzenie. Możesz się dużo modlić, możesz chodzić na wszystkie konferencje świata, możesz być w Bożej obecności, ale nie będziesz prowadzony przez Ducha, jeżeli się nie poddasz pod Jego prowadzenie w posłuszeństwie. Jedną rzeczą jest doświadczanie Bożej obecności, a inną rzeczą jest to, że ja też uginam swoją wolę i mówię, Panie, ale ja zrobię to, co Ty chcesz, a nie moje widzimisię i tylko wchodzenie w Bożą obecność. Bo jest sporo takich ludzi w chrześcijaństwie, którzy tak szukają Pana, ale potem nie ma tego drugiego kroku, czyli nie tylko szukanie Pana, żeby mieć spotkanie z Jego obecnością, ale poddanie się pod Ducha Świętego i dopiero wtedy, kiedy się poddajemy, On zaczyna prowadzić naszym życiem. Słyszałem ciche amen gdzieś i te są najlepsze, niewymuszone. Nie wiem, 7 punktów za to. Halleluja. Widzicie, już się uśmiechnęliście. Niektórzy byli tacy poważni. Halleluja. Numer 4. Polegaj na Nim we wszystkim. W najmniejszych drobiazgach. Nie wiem jak wy, ale ja się modlę nawet w galerii o parking. Czemu nie? Czemu nie? Nawet najdrobniejsze rzeczy. Panie, potrzebuję Twojej mądrości. Pomóż mi przygotować te notatki. Mów dzisiaj przeze mnie w pracy. Panie, daj mi dzisiaj mądrość w tych rozmowach. Prowadź mną, nawet w tych drobiazgach. Duch Święty mieszka w nas i On chce nas prowadzić nawet w tych banalnych, prostych rzeczach. Tylko my naprawdę musimy Go do tego zaprosić. Jeżeli chcesz to wszystko zrobić o własnych siłach, no to będziesz tak to robił. Ale jeżeli będziesz mówił, Duchu Święty, ja tak naprawdę nie wiem, co robić, co mówić. Podawaj mi mądrość, podawaj mi słowa, prowadź mnie dzisiaj w tej rozmowie, dodaj mi odwagi, dodaj mi siły. Panie, widzisz, nie wyspałem się, musiałem wiele rzeczy zrobić. Wzmocnij mnie dzisiaj, Panie, nawet w tych drobiazgach, kiedy Go do tego zapraszasz, do tej codzienności. To działa i Duch Święty przychodzi. Ale przychodzi tam, gdzie jest zapraszany, tam, gdzie jest proszony. I nawet w tych drobiazgach Duch Święty może działać w naszym życiu. I kochani, kiedy chodzimy z Nim, z Duchem Świętym, na co dzień, to przychodzi moc do naszego życia, moc do służenia Bogu, moc do świętości, moc do duchowego wzrostu. Ta relacja z Bogiem jest źródłem tych wszystkich rzeczy w naszym życiu. Dlatego to jest tak ważne, żeby wszystko w naszym chrześcijaństwie wypływało z miejsca relacji. Z tego miejsca codziennego spotkania z Bogiem. Z tego miejsca idziemy do pracy, wychowujemy dzieci i nawet usługujemy, bo można robić dużo nawet dla Boga, zapominając o samym Bogu. Z tego miejsca, kochani, tej relacji. I kiedy chodzimy z Duchem Świętym, przychodzi do naszego życia moc. Bo On nie jest mocą, ale On ma moc. I kiedy chodzisz z Duchem Świętym, przychodzi moc do twojego życia. Moc, żeby żyć w świętości. Moc, żeby duchowo wzrastać. Moc, żeby usługiwać w namaszczeniu. I czasami ludzie mówią, a ja nie mogę. Nie, nie, nie mów, że nie możesz. Jeżeli chodzi o uświęcenie, jeżeli chodzi o odwrócenie się od grzechu, jeżeli chodzi o wypełnianie naszego planu, który Bóg ma dla nas, nie mów, że to jest niemożliwe, bo Bóg, który stworzył niebo i ziemię, wszechmocny Bóg w osobie Ducha Świętego mieszka w tobie i nic dla ciebie nie będzie niemożliwe. Bóg tak potężny, że nie jesteśmy nawet w stanie tego pojąć. Król królów i Pan panów, który swoim słowem stworzył wszechświat, mieszka w tobie. Nie mów, że to jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o uświęcenie, o nasze przeznaczenie, nie mów, że to jest niemożliwe, może nie zawsze łatwe, ale w Bogu wszystko jest możliwe. I czasami, kochani, my musimy wyciszyć, tak mówię symbolicznie, te wszystkie głosy i dźwięki w naszym życiu, które zagłuszają ten szept Ducha Świętego. Nie wiem, co jest za głośno w twoim życiu. Może to jest bycie zabieganym, może to są jakieś gry komputerowe, przyjaciele, może to jest praca, może to są jacyś znajomi. Mówię symbolicznie. Ale często te rzeczy są tak głośno w naszym życiu, że nie słyszymy tego pięknego szeptu Ducha Świętego, a powiem wam, że Duch Święty nie będzie niczego przekrzykiwał. To my musimy często wyciszyć te rzeczy, zwolnić, wyciszyć te głosy i dźwięki, które zagłuszają ten głos i usłyszeć ten piękny szept przyjaciela. Który nawet kiedy nas napomina, bo często napomina, to nigdy nie w potępieniu, ale tylko po to, żeby nas podnosić i ratować. I nie ma nic jak jego piękny głos, który mówi do naszego serca, za którym stoi moc. Wiecie, jak poznać prawdziwe proroctwa i słowa od Pana? Kiedy Bóg wyzwala słowo, za tym idzie moc i jego obecność. To nie jest samo słowo. Za Bożym Słowem stoi moc. I my często musimy powyciszać te niektóre rzeczy, kochani, żeby wrócić do tego miejsca realnego, prawdziwego spotkania z naszym Tatą. Bo w Bogu jest więcej. Dobra nowina jest taka, że nawet jeżeli dzisiaj płoniesz dla Pana, jesteś rozpalony i zaangażowany w pracę dla Królestwa Bożego, nawet dla ciebie w Bogu jest więcej. Dlaczego? Bo służymy Bogu, który nie ma ograniczeń i limitów. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma tyle objawienia, że Bóg już mu nic nie może objawić w Bożym Słowie. Nie ma kogoś takiego, kto tak głęboko wszedł w Bożą obecność, że Bóg już nie ma dla niego nowych przeżyć. W Bogu zawsze jest więcej. Czy jesteś dzisiaj rozpalony, czy nie, dla każdego z nas Bóg ma następny krok i Bóg ma więcej. Jezus zapłacił niesamowitą cenę, żebyś miał naprawdę wielkie błogosławieństwo w Nim. Więc nie bierz tak mało od tak wielkiego Boga. Nie bierz tak mało od tak wielkiego Boga. Mój Bóg nie jest małym Bogiem. On jest wielkim Bogiem. Wielkich marzeń, wielkiego działania, wielkich przebudzeń i wielkiej przemiany w naszym życiu. Amen? On nie jest małym Bogiem. Nie marzmy małymi marzeniami. Czasami musimy poruszyć tą wiarę w nas, tak jak ta kobieta, która chwyciła się szaty Jezusa. Mi się to podoba, bo ta kobieta wmawiała sobie wiarę. Wiecie, czasami musimy sami ze sobą porozmawiać. Roni, ogarnij się. Weź się w garść i zacznij szukać Pana. Ona wmawiała sobie wiarę i mówiła, jeżeli tylko chwycę się tej szaty, to będę uzdrowiona. I przebija się przez ten tłum, złapała się szaty Jezusa i Boża moc ją dotknęła i została uzdrowiona. I to jest ciekawe, że Jezus wszystkich zatrzymał i mówi, stop, ktoś mnie dotknął. Apostołowie patrzą na ten tłum, który napierał na Jezusa i mówią, Panie Jezu, wiesz, wszyscy Ciebie dotykają. Jezus mówi, nie rozumiecie, ktoś mnie dotknął. Zobaczcie, wszyscy go dotykali, ale jedna go dotknęła, bo jest różnica między dotykiem a dotykiem. Jest różnica między modlitwą a modlitwą. Ona go dotknęła z wiarą i z desperacją. Wszyscy go dotykali, ale Jezus powiedział, nie, stop, stop, stop. Ktoś mnie dotknął. Dzisiaj jest niedziela. Wiecie, ile milionów ludzi się modli dzisiaj do Boga? W różnych wyznaniach wszyscy się modlą. Ale bardzo dużo tych modlitw, niestety, to są takie modlitwy tralalala. Panie, dziękujemy Ci. Jest różnica między dotykiem a dotykiem, modlitwą a modlitwą. Ale kiedy przychodzi i płynie modlitwa do nieba, która jest pełna głodu, desperacji, skupienia na osobie Jezusa Chrystusa, to niebo mówi, o, ktoś się modli. Nie, wszyscy się modlą, nie rozumiesz. Ktoś się modli. Jest różnica między dotykiem a dotykiem, modlitwą a modlitwą. I jeżdżąc po dosłownie całym świecie, prawie 80 krajów, 6 kontynentów, wszystkie regiony świata, zauważyłem jedną rzecz, bez względu na kulturę. Boże poruszenie jest tam, gdzie ludzie gorliwie szukają Boga. Jeszcze nie spotkałem się z żadnym Bożym poruszeniem ani przebudzeniem, gdzie ludzie przychodzą i tak stoją na nabożeństwie. Nie widziałem czegoś takiego. Raczej tam, gdzie jest Boże poruszenie, a widziałem Boże poruszenie i przebudzenia w różnych miejscach na świecie, tam ludzie naprawdę się modlą. Bo w tym wszystkim Bóg tak naprawdę nie chce naszych finansów, On nie chce Twoich podniesionych rąk, On chce Twojego serca. Ale kiedy Bóg ma Twoje serce i Twoje serce płonie dla Niego, to będziesz podnosił ręce, będziesz łożył na królestwo i będziesz robił te wszystkie inne rzeczy. Bóg nie chce samych podniesionych rąk dla podniesionych rąk. On chce naszego serca, ale gwarantuje Ci, że kiedy On będzie miał Twoje serce i ono będzie pełne pasji, to nikt Cię nie będzie musiał prosić dwa razy do tego, żeby służyć, żeby łożyć, żeby głosić, żeby się modlić. I wierzę, że Bóg nas wzywa ponownie, żebyśmy ponownie złożyli nasze życie jako ofiarę żywą. To jest procesem w naszym życiu. To nie jest tak, że raz to robisz i wszystko jest załatwione. My musimy ponownie i ponownie składać nasze życie. Ale kiedy składamy nasze życie, tak jak Eliasz, kiedy złożył ofiarę na górze Karmel, to przychodzi ogień z nieba. Ogień z nieba na ofiarę. Ofiara nie ma nic do powiedzenia. Ofiara jest złożona. I tak jak powiedziałem wczoraj, dlatego Jezus powiedział, kto straci swoje życie, znajdzie je. Niby je straciłeś, ale w Chrystusie to, co otrzymujemy w zamian, jest niesamowite. Nie jest zawsze łatwe, kochani, to nie jest łatwe. Ktokolwiek powiedział, że to wszystko będzie takie łatwe, służba, chrześcijaństwo, to was okłamał. To nie jest łatwe, ale to jest piękne. Nie ma nic piękniejszego niż spotkanie się z żywym Bogiem. Nie ma nic piękniejszego niż doświadczenia z Duchem Świętym, niż oglądanie przemienianych żyć przez Jego moc i oglądanie tego, że ludzie są wyrywani z ciemności i wchodzą do Królestwa. Nie ma nic piękniejszego. Dlatego jest cena do zapłacenia. To nie jest zawsze łatwe, ale kochani, jest warto, bo to jest wieczną inwestycją. Jednego dnia to wszystko, co widzicie, te budynki, miasta, to wszystko zniknie i spłonie, ale wszystko, co robimy dla Bożego Królestwa, jest wieczne. Każda nagroda, a Biblia mówi o nagrodach, którą otrzymamy za naszą służbę, będzie wieczna w niebie, oczywiście potem na nowej ziemi. Każda dusza, która będzie zbawiona przez nasze zwiastowanie tutaj na ziemi, będzie wieczna w niebie. Jest to wieczną inwestycją. Dlatego podejmijmy decyzję. Nie jutro, nie za tydzień, nie innego dnia, ale dzisiaj podejmijmy decyzję, że niektóre rzeczy się zmieniają w naszym życiu. Bo jeżeli chcesz, żeby Bóg zbudował coś nowego w twoim życiu, no to musisz przygotować fundament. Nowe wino wlewa się do nie starych. Nie rób tego samego, oczekując innych rezultatów. Jeżeli nie jesteś w przebudzeniu, nic świeżego się nie dzieje, Pan nie mówi, Pan nie działa, to co robisz nie działa. to znaczy, że trzeba coś zmienić, bo jeżeli będziesz dalej robił to, co robisz, będziesz miał te same rezultaty, spotkamy się za rok i znowu będę musiał to samo powiedzieć. Przygotuj swoje życie. Wprowadź jakieś zmiany. Zmień modlitwę. Oddaj Bogu więcej czasu. Wprowadź jakieś posty. Skup się bardziej na uwielbieniu. Zaangażuj się w jakąś służbę w zborze. Zacznij wprowadzać jakieś zmiany. Załóż jakiś nowy fundament, aby dać Bogu przestrzeń, żeby zbudował nowe rzeczy w twoim życiu. Bo Bóg wspiera nasze kroki posłuszeństwa, to co wczoraj mówiłem, a nie ich brak. Bóg buduje na tym, co mu przygotujemy, a nie na niczym. I niektórzy ludzie czekają na Boga, a problem jest w tym, że Bóg czeka na nich. Wszyscy czekają. Czekamy na przebudzenie, czekamy na zmianę, a Bóg czeka na nasz pierwszy krok. Jakuba 4,8, zbliżcie się do Boga wy, a wtedy zbliży się do was. Pierwszy krok należy do ciebie. To nie, że on nie chce, to nie jest, że to jest tylko dla wybranych, to jest dla każdej osoby. Każdy ma inne powołanie, każdy inny, będzie miał inne przeżycia z Panem, oczywiście, ale ta świeżość i to, o czym mówię, jest dla każdego z was. Więc, kochani, wejdziemy teraz w uwielbienie. Ale mam prośbę, skupmy się na Chrystusie. Odrzućmy wszystkie myśli, te rzeczy mogą poczekać. Wrócimy do naszych problemów, do tych myśli. One nie uciekną, problemy będą, obowiązki będą. Skupmy się na Chrystusie. Może niektórzy ludzie muszą komuś przebaczyć, może musisz z niektórych rzeczy pokutować. To jest bardzo dobry czas na to, żeby oczyścić się z tych rzeczy, żeby przygotować swoje życie na więcej. Przyjdźmy do Niego ponownie. Więc powstańmy teraz i wejdziemy jeszcze w uwielbienie, ale niech to naprawdę będzie jakościowy czas w Duchu Świętym. Podnieśmy nasze ręce. Zacznijmy się modlić, zacznijmy wołać do Pana, przełammy się przez wszelką letność, wstyd, wszelkie blokady duchowe, aby dać Bogu przestrzeń, żeby ponownie napełnił twoje życie. Bo On ciebie kocha, ma dla ciebie plan, jeszcze z tobą nie skończył i On chce ciebie ponownie rozpalić, aby mógł cię użyć na Jego chwałę. I dlatego, Panie, ja się modlę o ten Kościół. Modlę się o nowe duchowe poruszenie. Ja błogosławię Twój lud. Panie, my się teraz przeciwstawiamy wszelkiemu zniechęceniu w imieniu Jezusa Chrystusa, wszelkim negatywnym myślom, wszelkiej depresji. W imieniu Jezusa Chrystusa my te rzeczy gromimy. I proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś rozpalał Twój lud. Wypełniaj każdą osobę. Pomóż nam otworzyć nasze serca jeszcze bardziej. Pomóż nam się, Panie, przełamać przez wszelkie bariery i blokady, abyśmy mogli wziąć wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Duchu Święty, niech przychodzi świeżość. Nie tylko dzisiaj na tym spotkaniu, ale ja się modlę teraz o każdą osobę, o świeżość w komorze modlitewnej. O świeżość przy codziennym studium biblijnym, o świeżość w służbie, niech przychodzi nowe, świeże nawiedzenie Ducha Świętego. Ja się modlę, Ojcze, aby Twój lud tutaj w Cieszynie, teraz podczas nadchodzącej Pięćdziesiątnicy, ponownie doświadczył wylania Twojego Ducha. Panie, daj im łaskę, tym bardziej, kiedy dni będą trudne, kiedy diabeł będzie próbował to zgasić, aby przychodził Twój wiatr, aby przychodziła siła od Ciebie i aby przychodziła łaska, aby to nie było jednorazowe poruszenie, ale aby to był duchowy, nowy sezon w ich życiu. Duchu Święty, przyjdź. My, Panie, Ciebie potrzebujemy. My bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Potrzebujemy Twojego dotyku. Przyjdź, Duchu Boży. Wejdźmy teraz w uwielbienie i kochani, oddajmy ten czas Panu. Skup się na Chrystusie. Niech to wszystko puści. Bądź wolny. Jeżeli chcesz płakać, płacz. Jeżeli chcesz coś wyznać na głos, zrób to. Wyzwól to. Otwórz się całkowicie przed Panem. i zobaczysz, że przyjdzie Pan i zacznie Ciebie dotykać. Ale jutro, pojutrze i następnego dnia rób to samo. A zobaczysz, jak niesamowite rzeczy Pan uczyni w Twoim życiu.